Spadające niemieckie bomby i rozrywające się pociski obwieściły 1 września 1939 roku rano początek nowej wojny światowej. Jak się potem okazało, najstraszliwszej w dziejach, która w ciągu 6 lat pochłonęła ponad 50 milionów ofiar. Druga wojna światowa doprowadziła do takich aktów zwyrodnienia, przy których bledną zbrodnie minionych wieków. Rodzi to naturalne pytanie o genezę tych wydarzeń. Ojciec Święty Jan Paweł II w książce Pamięć i Tożsamość przyczyny tej erupcji zła widział w negacji Boga i jej skutkach. Ojciec Święty pisał: skoro człowiek sam bez Boga może stanowić o tym, co jest dobre, a co złe, może też zadecydować, że pewna grupa ludzi powinna być unicestwiona. Dlaczego wybuchła II wojna światowa? Oczywiście można wymieniać przyczyny polityczne, dojście do władzy Adolfa Hitlera, dojście do władzy w Związku Radzieckim Józefa Stalina, niezadowolenie ze skutków I wojny światowej, popularność faszyzmu czy komunizmu. Jednak jeżeli sięgnąć głębiej, tak jak to proponuje Ojciec Święty Jan Paweł II, i zadać sobie pytanie trochę inaczej: dlaczego tak wielu Niemców poparło Hitlera? Dlaczego tak wielu ludzi było gotowych dokonywać tak straszliwych zbrodni w czasie wojny? Dlaczego ta wojna doprowadziła do tak niesłychanych aktów barbarzyństwa? To trudno nie uznać, że Ojciec Święty w tej swojej diagnozie ma rację. W oświeceniu w XVIII wieku wśród filozofów pojawił się taki pomysł, pogląd, że religie są źródłem konfliktów, że najlepiej byłoby stworzyć jakąś jedną religię naturalną, jakiś kult deistyczny, który by wszystkich ludzi jednoczył. Pozytywiści 100 lat później poszli krok dalej. Uznali, że każda religia jest czymś złym, jest swoistym opium dla ludu, że kiedy ludzkość wyzwoli się z religii, wtedy czeka ją rzekomo oświetlana przyszłość. Wiek XX bardzo brutalnie te poglądy zweryfikował. Okazało się bowiem, że człowiek, który jest oderwany od religii, który jest oderwany od wartości metafizycznych, który nie przyjmuje obiektywnego systemu wartości, jest podatny na różne ideologie, na różne ludzkie religie, które prowadzą często do zwyrodnienia, do aktów niesłychanego barbarzyństwa. Druga wojna światowa wybuchła dlatego, że miliony Niemców poszły za Hitlerem, że w wielu innych krajach doszli do władzy ludzie, którzy chcieli wojny, tacy chociażby jak Benito Mussolini we Włoszech, że władzę w Związku Radzieckim miał Józef Stalin, który chciał budować sowieckie imperium. Ale II wojna światowa mogła nie być tak okrutną wojną, gdyby zaczęła się wcześniej, gdyby nie bierność Zachodu, który patrzył obojętnie, jak Hitler dochodzi do władzy, rośnie w siłę, zajmuje kolejne terytoria. W 1933 roku Józef Piłsudski zaproponował państwom zachodnim interwencję w Niemczech. Gdyby do niej doszło, nie byłoby II wojny światowej, ale państwa zachodnie odmówiły. Podobnie było w latach późniejszych. Nie tylko Anglia, Francja, Stany Zjednoczone patrzyły obojętnie na to, co robi Hitler w Niemczech, na to, jak łamie postanowienia Traktatu Wersalskiego. Ale w 1938 roku właśnie Anglia i Francja zmusiły Czechosłowację do ustąpienia Hitlerowi. Dzisiaj mówimy często o hańbie układu w Monachium. Wtedy to bowiem przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Niemiec ustalili, że Czechosłowacja bez walki ma oddać pewne terytoria Niemcom III Rzeszy, że jeżeli tego nie zrobi, nie wywiążą się ze zobowiązań sojuszniczych. Gdyby II wojna światowa wybuchła w 1938 roku, trwałaby dużo krócej, pochłonęłaby dużo mniej ofiar, ale stało się inaczej. Kiedy premier Wielkiej Brytanii wrócił po konferencji monachijskiej i opowiadał dziennikarzom, że uratował pokój, stojący na czele opozycji Winston Churchill powiedział: Anglia miała wybór pomiędzy wojną i hańbą. Wybrała hańbę, ale będzie miała wojnę. Słowa Churchilla okazały się prorocze. Druga wojna wybuchła rok później. Gdyby wybuchła w 1938 roku, byłaby krótsza, pochłonęłaby dużo mniej ofiar. Kiedy po doprowadzeniu do rozpadu Czechosłowacji, Hitler wyciągnął rękę w kierunku Polski, kiedy zaczął wysuwać kolejne żądania. Byli również tacy na Zachodzie, którzy również wówczas domagali się, aby ustąpić Hitlerowi. Jeden z polityków francuskich, Marcel Dia, napisał 4 maja 1939 roku słynny artykuł Umierać za Gdańsk, gdzie mówił, że nie ma sensu walczyć w obronie Polski, że to Polska jest winna przez swoją nieustępliwość, że może dojść do wojny, że to Polska chce wciągnąć świat w wojnę, do czego nie należy dopuścić. Należy oddać Gdańsk Niemcom, należy zaspokoić żądania Hitlera. Co ciekawe, w czerwcu 1939 roku we Francji zrobiono badanie opinii publicznej. Zadano Francuzom pytanie następujące. Czy Francja powinna użyć siły zbrojnej, aby utrzymać dotychczasowy status Gdańska? Czy mówiąc inaczej, czy Francja powinna wystąpić u boku Polski w czasie konfliktu z Hitlerem? 76% respondentów powiedziało tak, tylko 17% było przeciw. Podobne pytanie postawiono w Wielkiej Brytanii. Tam 76% respondentów, podobnie jak we Francji, również opowiedziało się za tym, że należy zbrojnie stanąć po stronie Polski przeciwko Hitlerowi. Jak z tego widać, prości ludzie, prości Francuzi czy mieszkańcy Wielkiej Brytanii lepiej rozumieli to, co się dzieje w Europie, od polityków. Oni rozumieli, że Hitlerowi nie można ustępować. Ale politycy francuscy czy brytyjscy mieli zdanie inne. I kiedy 1 września Hitler zaatakował Polskę, Francja i Wielka Brytania co prawda wypowiedziały wojnę Niemcom, ale nie przyszły nam z realną pomocą. Gdyby Brytyjczycy i Francuzi uderzyli w 1939 roku, druga wojna światowa szybciej by się skończyła, byłoby mniej ofiar. Ale można spojrzeć na ten problem jeszcze z jednej strony. Gdyby Polska ustąpiła Hitlerowi, gdybyśmy nie stawili dramatycznego oporu 1 września 1939 roku, to wojna wybuchłaby pewnie w 1940 roku i trwałaby jeszcze dłużej, pochłonęłaby jeszcze więcej ofiar. Skąd ta teza, którą co chwilę powtarzam, że im później wybucha, tym więcej ofiar? No wystarczy sobie chociażby uświadomić prosty fakt. Obóz koncentracyjny w Dachau powstał w 1933 roku. Każdy dzień istnienia tego obozu to są ludzie, którzy umierają z wycieńczenia, którzy są zabijani, którzy są mordowani. Im później ten jeden obóz byłby wyzwolony, tym więcej ludzi by zmarło. I odwrotnie. Im wcześniej byłby wyzwolony, tym więcej ludzi ocaliłoby życie. A przecież takich obozów koncentracyjnych jak w Dachau Niemcy założyli w czasie wojny dużo, dużo więcej. Warto więc o tym pamiętać. Warto mieć świadomość, do czego są zdolni ludzie, którzy negują istnienie Boga, którzy uważają, że to człowiek tworzy hierarchię wartości, którzy odrzucają wartości moralne, obiektywne. Czas II wojny światowej to również jedna z najpiękniejszych kart w historii Kościoła katolickiego. To są dziesiątki tysięcy męczenników. Wiek XX jest w ogóle wiekiem męczenników. Katolicy ginęli podczas rewolucji w Meksyku, wojny domowej w Hiszpanii. Będą ginąć po zakończeniu II wojny światowej w krajach komunistycznych, w Związku Radzieckim, w Chinach, w Wietnamie i wielu innych. Ale to największe pewnie nasilenie heroizmu, męczeństwa, no to jest właśnie okres II wojny światowej. W hitlerowskich Niemczech, jeżeli popatrzymy na strukturę wyznaniową, 2/3 to byli protestanci, 1/3 to byli katolicy. Większość protestantów poparła Hitlera jednomyślnie. Przywódcy kościołów protestanckich poszli tak daleko, że zgodzili się odrzucić cały Stary Testament, listy świętego Pawła ze swego nauczania. Pastorzy nie wspominali o nich na kazaniach. Wykluczyli ze swoich wspólnot wszystkich oszczonych Żydów. Zupełnie inaczej zachowywał się Kościół katolicki. Biskupi apelowali do wiernych o niezapisywanie się do NSDAP. Kto wstąpił do partii nazistowskiej, był pozbawiony możliwości udziału w sakramentach. Oczywiście katolicy zachowywali się różnie, ale wielu niemieckich katolików wolało wybrać śmierć niż brać udział w zbrodniach faszystów. Wśród nich był młody człowiek, Heinz Bello, student medycyny, skazany na karę śmierci. W 1944 roku miał 24 lata. Dwukrotnie mógł z tego więzienia uciec. Nie uciekł. Dlaczego? Bo bał się, że jak on ucieknie, to Niemcy zemszczą się na rodzinie, bo to była norma w krajach faszystowskich. Został stracony w 1934 roku. Przed śmiercią napisał: wszystko na większą chwałę Boga. Dzisiaj jest kandydatem do chwałołtarzy. Druga wojna światowa to niesłychany zastęp męczenników błogosławionych, świętych. Na przykład błogosławiony ojciec Zynowij Kowałek został krzyżowany przez sowieckich oprawców na ścianie więziennego korytarza we lwowskich Brygitkach w 1941 roku. Błogosławiony ksiądz Emil Szramek, zaciągnięty zimą 1932 roku w Dachau do łaźni, oblewany tam przez dłuższy czas strumieniami lodowatej wody, skonał tego samego dnia. Ksiądz Jan Frenzel, wezwany do umierającego, został zatrzymany przez czerwonoarmistów i po okrutnych, wyszukanych torturach, w wyniku których m.in. złamał mu nos, naderwano bagnetem brodawkę na lewej piersi, strzaskano nogi, został zamordowany. Księża ginęli w czasie wojny, bo byli kapłanami, bo dochowywali wierności Chrystusowi, ale bardzo często również ginęli, bo byli gotowi oddać swoje życie za bliźnich. Najbardziej znany przykład to oczywiście święty ojciec Maksymilian Maria Kolbe, który oddał życie za współwięźnia, który zgłosił się dobrowolnie na śmierć, żeby ocalić życie Franciszka Gajowniczka. Inny mniej znany przykład, ksiądz Georg Michelec, niemiecki proboszcz w Wilkowie koło Głogowa, został zastrzelony przez pijanych sowieckich żołnierzy w 1935 roku, kiedy stanął w obronie czci napastowanych kobiet. Wśród pomordowanych, zmarłych, zamęczonych katolickich duchownych było bardzo wielu Polaków. Takim symbolicznym miejscem kaźni polskich kapłanów stał się obóz koncentracyjny w Dachau. Jeden z tych, którzy byli w Dachau i ocalał, ksiądz biskup Ignacy Jerzy, w książce Błogosławcie Pana, Światło i Ciemności pisał: to on sprawił swoją łaską, że można było te ciemności przezwyciężyć i pokonać światłem, którego on użyczał. Niech mu za to będą dzięki. W tym jego świetle chodziliśmy po uwolnieniu jeszcze bardzo długo, może po dziś dzień. Mamy na szczęście w porównaniu do innych krajów w Europie dużo powołań. Gdzie szukać przyczyn wzrostu powołań? Odpowiedź z naszej strony jest kościelnie prosta: krew męczenników nasieniem nowych chrześcijan. Druga wojna światowa pokazała straszliwe skutki odrzucenia Boga, odrzucenia tradycyjnej, obiektywnej moralności. Druga wojna światowa to przepiękna karta w historii Kościoła katolickiego. To dziesiątki tysięcy katolickich księży, miliony wiernych, którzy często własnym życiem świadczyli o wierności Chrystusowi. Ale druga wojna światowa to również jedna z najpiękniejszych kart w historii Polski. Jeżeli popatrzymy na to, co się działo w II wojnie światowej, trudno znaleźć naród, trudno znaleźć kraj, który byłby tak konsekwentny, tak bezkompromisowy w walce z hitlerowskim, nie tylko hitlerowskim oprawcą, bo przecież walczyliśmy również przeciwko hordom Stalina, bo przecież 17 września znaczną część terytorium Polski zajął Stalin, a potem w 1944-1945 roku Stalin Polskę okupował. Jeżeli szukać narodów, które mogłyby się tutaj w jakiejś mierze z Polakami równać, no to można znaleźć Serbów i Greków i chyba nikt jeszcze. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale Polska bez wątpienia jest tym krajem, który poniósł tutaj największe ofiary. Te zasługi Polski to nie tylko to, że stawiliśmy opór Hitlerowi, że dzięki nam wybuchła wojna 1 września, a dzięki temu, że wybuchła 1 września, skończyła się w 1935 roku, a nie 1936 czy 1947. Wtedy zginęłoby jeszcze więcej ludzi. Nasza zasługa to również to, że nigdy nie kolaborowaliśmy z Hitlerem. Nie było polskiego rządu kolaboracyjnego. Nie było polskich jednostek walczących u boku Hitlera. U boku Hitlera były jednostki belgijskie, były jednostki norweskie, były jednostki francuskie, można jeszcze długo wymieniać. Polskich batalionów, pułków dywizji nie było. Byliśmy bezkompromisowi. Walczyliśmy z Niemcami wszędzie, gdzie się pojawiła wojna. Polacy dokonywali czynów bohaterskich w okupowanej Europie i na wszystkich frontach II wojny światowej. Polacy przyczynili się do tego, że bitwa o Anglię zakończyła się zwycięstwem. Wystarczy wspomnieć słynny dywizjon 303. Polacy zdobyli Monte Cassino, otwierając aliantom drogę na Rzym. Polacy wcześniej walczyli w Tobruku, obleganym przez Niemców i Włochów, i można tych przykładów podawać dużo więcej. Można je mnożyć. To są również niezwykłe historie konkretnych ludzi. Podam trzy przykłady. Adolf Bocheński, wybitny polski publicysta, literat, człowiek bardzo wrażliwy. Właśnie w oblężonym w 1931 roku Tobruku w ciągu 100 dni wykonał 50 nocnych patroli, co było absolutnym rekordem. 50 nocnych patroli, każdy patrol wiązał się z ryzykiem życia w trudnych warunkach pustynnych w ciągu 100 dni. Z kolei Jerzy Iwanow Szajnowicz, jako brytyjski agent w Grecji, był świetnym pływakiem. Między innymi zatopił niemiecką łódź podwodną i kilkanaście okrętów oraz zniszczył wraz z towarzyszami około 400 samolotów niemieckich i włoskich. I trzeci przykład, pewnie najbardziej znany, Witold Pilecki, który dobrowolnie zgłosił się do Oświęcimia, stworzył w Auschwitz organizację konspiracyjną, uciekł z Auschwitz na wolność, a potem po II wojnie światowej wrócił do kraju, nie uciekł z komunistycznej Polski, gdy wszyscy inni uciekali, i został przez komunistycznych oprawców skazany na karę śmierci. Wyrok został wykonany. Druga wojna światowa to Polacy walczący na frontach i w ruchu oporu różnych krajów, ale to również polski ruch oporu, to powstanie warszawskie. Były powstania w innych miastach okupowanej Europy. Było powstanie w Paryżu, było powstanie w Mediolanie, ale żadne nie było tak dramatyczne, żadne nie było tak krwawe, żadne nie było tak niezwykłe. Polska poniosła największe ofiary ze wszystkich krajów podczas II wojny światowej. Jeżeli podzielimy liczbę ofiar przez liczbę mieszkańców, zajmujemy bezsprzecznie pierwsze miejsce. Warto o tym wszystkim pamiętać. Warto pamiętać, że to nie my mamy powody do wstydu, jeżeli mówimy o II wojnie światowej, ale Francuzi, ale Belgowie, ale Duńczycy, i można tą listę kontynuować jeszcze długo. Marcel D.A., Francuz, który pisał, że nie warto umierać za Gdańsk, nie chciał potem umierać za Paryż, był kolaborantem, współpracował z Hitlerem, był członkiem reżimu Vichy, po II wojnie światowej skazanym na karę śmierci. Nie mamy takich polskich polityków jak Marcel D.A. Warto o tym pamiętać. I na koniec mi wolno będzie przytoczyć słowa największego z Polaków. Jan Paweł II, wspominając 7 czerwca 1910 roku w Bydgoszczy polskich męczenników II wojny światowej, apelował: oni stanowią dla nas wzór do naśladowania. Z ich krwi winniśmy czerpać moce do codziennej ofiary, jaką mamy składać Bogu z naszego życia. Są dla nas przykładem, byśmy tak jak oni odważnie dawali świadectwo wierności krzyżowi Chrystusa.